Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, Maciej Goniszewski. Witam w kolejnym odcinku audycji Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. Tradycyjnie Waldemar Borzestowski będzie nam opowiadał.
Witam wszystkich serdecznie.
O historii Gdańska. Tym razem naszym głównym bohaterem będzie Nathaniel Wolff. Lekarz z XVIII wieku.
Tak.
Gdzieś ty go wyszperał. Skąd ty wiesz, kto był lekarzem w XVIII wieku?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawa w ogóle postać i jakby opowieść o też przy okazji życiu takim trochę prowincjonalnym. Dlatego, że wspomnieliśmy już w tym momencie o Trzewianinach, czyli o Forsterach. Teraz mamy akurat człowieka, który urodził się w Chojnicach. I widać, że jakby te okoliczne miasta wokół Gdańska to były także miasta, które się rozwijały prężnie i gdzie ta elita miejscowa w jakiś sposób ciążyła i zarówno ku wykształceniu. Zobaczymy, to człowiek, który zrobił karierę dużej miary. W którymś momencie po zrobieniu takiej kariery, lekarskiej jakby nie patrzeć, bo raz, że zyskał wykształcenie na dobrych uniwersytetach, ale później był lekarzem, byśmy powiedzieli, takich elit z pierwszych stron gazet, to znaczy nasze rodziny arystokratyczne i lubomirscy, i czartoryscy, i król w Warszawie, później zdecydował się wrócić do siebie. To jest też jakby taka ciekawostka. Nathaniel Wolff jest znany też i z tego powodu. I to jest w zasadzie też taka rozmowa, bardzo bym powiedział, na czasie. Bo był znany z tego powodu, że był pionierem, jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko ospie. Czyli generalnie dokonywał jednych z pierwszych szczepień na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej. Mało tego, że dokonywał, ale też jeszcze zaszczepił nie byle kogo. Bo zaszczepił Joannę Schopenhauer i ona to umieściła w swoich pamiętnikach. Ale może tak po kolei, ja bym tak zaczął.
Czyli
od urodzenia. Oczywiście.
Od Chojnic.
Od Chojnic. Urodził się w 1724 roku w Chojnicach. No i zdecydował się na studia medyczne. Jego ojciec był aptekarzem, więc jakby to można powiedzieć trochę po rodzinie. Pewnie musiał tą medycynę wchłonąć od razu z domu rodzinnego. Zdecydował się być lekarzem, chociaż interesowały go inne również rzeczy. I później będziemy jeszcze o tym mówić. Poświęcił się jednej z tych dziedzin bardzo czynnie, znaczy mianowicie astronomii. Ale zanim jednak to zrobił, to studiował sobie medycynę, studiował, jak to wówczas nie bywało, na kilku uniwersytetach, to znaczy wędrując po tych uniwersytetach. Ostatnim uniwersytetem był Uniwersytet w Halle, wówczas bardzo popularny i cieszący się dobrą renomą. Później wrócił do Gdańska, znaczy wrócił do siebie, a zdecydował się przyjechać do Gdańska, no i okazało się, że w Gdańsku jest niepotrzebny na tym pierwszym etapie dobry, wykształcony lekarz nowoczesny, ponieważ lekarzy w Gdańsku było sporo i oni wcale nie chcieli konkurencji. Młody człowiek wydawał im się niebezpieczny jako konkurencja. W związku z tym on trochę był, można powiedzieć, przez jakiś czas bezrobotny, na szczęście krótko, ponieważ miał protektora w osobie biskupa warmińskiego, który nie tylko, że ufundował mu stypendium na te studia, ale też i pomógł w zdobyciu pracy w Warszawie. No i tutaj jest jego przygoda warszawska, dość niezwykła, ponieważ, tak jak mówię, trafił na początku do rodziny lubomirskich i tutaj duże wynagrodzenie, możliwość podróżowania. Proszę sobie wyobrazić, to jest XVIII wiek i właściwie człowiek, który ma szansę objechać całą Europę, czyli Niemcy i Francję i Anglię i Italię, nawet trafić do Turcji z tymi swoimi pacjentami. Później, o ile jeszcze w rodzinie lubomirskich trafiali się ludzie chorzy, wiadomo, arystokraci, coraz słabsze geny, to rodzinie później trafił do rodziny czartoryskich i oni, czartoryscy, słynęli w ogóle z żelaznego zdrowia i długowieczności, wobec tego Wolff trochę się przy nich nudził. No i mógł podjąć pracę naukową, zaczął pisać i sporo publikował. Mało tego, też i uczestniczył w życiu towarzyskim. Był lekarzem króla i król zdecydował się w którymś momencie nobilitować tego lekarza z Pomorza. Dlaczego to zrobił? Ponieważ Nathaniel Mateusz Wolff, von Wolff już byśmy mogli w tym momencie powiedzieć, był również patriotą. I to jest też jakby opowieść, ja do tego nawiążę w którymś momencie, o tym, dlaczego jesteśmy przywiązani do jakiegoś miejsca. No bo teoretycznie byśmy mogli powiedzieć sobie, no Niemiec z Chojnic nauczył się języka polskiego, ale generalnie no, przynależał do tej jakby nacji i językowo, i ze względu na kulturę. Miał niebywałe przywiązanie do Rzeczpospolitej, która w jego przekonaniu dała mu wszystko, ponieważ dała mu zarówno wykształcenie, no to stypendium, później dała mu dobrą pracę przy arystokratycznych rodzinach, dała mu nobilitację, czyli stał się szlachcicem. I później przez wiele lat też otaczała go swoją opieką, już nawet wówczas, kiedy była już tą jesienną Rzeczpospolitą. Znaczy mógł zawsze liczyć na króla i jego najbliższych. W Warszawie również przydarzyła mu się rzecz dość ciekawa, ponieważ uczestniczył w wydarzeniu, które przeszło do pamiętników i także pojawia się w filmach. Znaczy w Warszawie, która była miastem nie tylko przez które się przyjeżdżało, ale w którym się bywało, pojawił się w tym momencie słynny XVIII-wieczny uwodziciel Casanova. No i Casanova wplątał się w dość niesamowitą kabałę, trochę bez własnej woli, ponieważ no, chodził do teatru, uwielbiał kobiety i zdarzyło mu się może nie tyle nawet rozkochać w sobie, ile podejrzewam, że ta kobieta była zainteresowana Casanovą, w końcu ta sława jego i jeszcze no, już troszkę słabnąca uroda, ale w dalszym ciągu istniejąca uroda. Ale nieszczęściem było to, że w kobiecie był zadłużony, a nawet więcej niż zadłużony, bo zdaje się, że była jego utrzymanką, również pewien polski arystokrata, mianowicie Ksawery Branicki. No i Ksawery Branicki, który nie był przygotowany na jakieś tutaj afronty i nie był przygotowany, że ktoś mu będzie psuł jego miłostki, no potraktował źle bardzo Wenecjanina. Wenecjanin nie pozostał mu dłużny. Doszło do pojedynku pod Warszawą na Woli. No i obaj mężczyźni trafili podczas tego pojedynku, co wcale nie jest takim łatwym zadaniem, ponieważ ówczesne pistolety jednak no, były zawodne. I zdarzało się, że podczas takich pojedynków strzelano, nikt w nikogo nie trafił, po czym uznawano, że już dokonała się sprawa honorowa i można o wszystkim zapomnieć. Panowie podawali sobie rękę i koniec. Casanova trafił Branickiego w klatkę piersiową, a Wenecjanin został trafiony w rękę. No i tutaj zaczyna się właśnie przygoda z Natanielem Wolfem, ponieważ generalnie, ponieważ Wenecjanin był wcześniej gościem u Lubomirskich i Czartoryskich i należał jakby do kręgu ich znajomych, oni wysłali mu swojego lekarza. I chociaż Casanova nie opisuje, nie podaje nazwiska tego lekarza, to jednak z pewnych, można powiedzieć, przesłanek można wnosić, że właśnie o niego chodzi. Ja tutaj posłużę się takim akurat no, nazwą, która niespecjalnie przystoi, ale on go nazwał po prostu żałosną kreaturą. Dlaczego tak się stało? Później Joanna Schopenhauer opisze Nataniela Wolfa. On rzeczywiście ubierał się wówczas dość ekstrawagancko, to znaczy skromnie, bo XVIII wiek raczej gustował w tym pewnym takim przepychu, w pewnej kolorowości. Były te bilone peruki. Nataniel Wolf tego unikał, no i miano mu to za złe, ponieważ w tym momencie ten lekarz wyglądał trochę nie jak lekarz, nie tak jak powinien wyglądać lekarz wyższych sfer. No i Casanova, który był człowiekiem dużą wagę przywiązującym do ubioru, od razu to zauważył. Mało tego, nie spodobał mu się, przy czym tu musimy zwrócić uwagę na to, że Casanova zawsze pisząc swoje pamiętniki jakby poddaje się za geniusza prawie, że w każdej dziedzinie. To znaczy potrafi uciec z więzienia, potrafi grać w karty i wygrywać, potrafi oczywiście rozkochiwać jednym spojrzeniem wszystkie kobiety. I tutaj także on uważa, że Nataniel postawił złą diagnozę, że zwołane konsylium lekarzy stwierdziło, że rękę Casanovy, którą później napisał swoje pamiętniki, należy amputować. Casanova się nie zgodził, no i później oczywiście w swoim pamiętniku oczywiście jestem mądrzejszy od wszystkich lekarzy. Ale tutaj na tej kartach książki pojawia się właśnie po raz pierwszy Nataniel Wolf w takim przywołaniu. To znaczy on sam nie pisał, pisał listy, ale pamiętników nie pisał, a tymczasem miał jakby szczęście do zaistnienia w życiu innych ludzi, bywa, że sławnych i to w takich okolicznościach dość niezwykłych, no bo tutaj mamy pojedynek, A później będziemy też mówili, już wspominaliśmy o tym, o szczepieniu. Też jakby nie patrzeć bardzo znanej osoby, bo w końcu matki słynnego później filozofa. Warszawskie lata były dla Nataniela Wolfa szczęśliwe. Zaangażował się również w szkołę kadetów. Być może z tej racji nobilitacja. Ale Warszawa klimatycznie mu nie służyła. Nie było wówczas chyba smogu, na pewno nie było, ale z całą pewnością gdzieś on tam tęsknił nad morze i uznał, że powinien się przenieść. Na początku przeniósł się do Anglii. Ja tutaj wspomniałem, że ta rodzina miała powiązania pewne z Forsterami i tutaj być może te powiązania rodzinne Nathaniel Wolf był wcześniej już w Anglii. Tam jakiś czas przybywał. Należy pamiętać, że Anglia była wówczas krajem takim bardzo nowoczesnym, w związku z tym to także te wędrówki miały też taki charakter jakby nabycia dodatkowych książek, jakiegoś szlifu związanego z wykształceniem, z wykonywanym zawodem. Zainteresował się również astronomią. I kiedy już wrócił do kraju, to najpierw przeniósł się i zamieszkał w Tczewie. Tam był lekarzem, a później, kiedy Tczew po pierwszym rozbiorze trafił do państwa pruskiego, on uznał, że w tym Tczewie pruskim on żyć już nie chce i przeniósł się wówczas do Gdańska. I tutaj właściwie można powiedzieć, rozwinął swoją działalność i postanowił chyba, że tego miasta nie opuści. Zaczął swoją praktykę. Ta praktyka spotykała się z takim, no nie tyle może niechęcią, ile postrzegano jego jako takiego człowieka może nazbyt nowoczesnego, może nazbyt kreatywnego, może takiego, byśmy powiedzieli, lekarza, naukowca, eksperymentatora. I on rzeczywiście był człowiekiem, który chętnie podejmował się rozmaitych eksperymentów, co też na samym końcu o tym nadmienimy. Ostatni eksperyment dotyczy jego zapisu testamentalnego. W zasadzie tutaj też zaczął się interesować bardzo mocno astronomią, ale w sensie już praktycznym. To znaczy zbudował w swoim domu, tutaj też jest dar jakby opatów cysterskich z oliwy. Oni zdecydowali się mu wynająć mieszkanie przy targu drzewnym. I on tam w tej kamienicy zorganizował sobie obserwatorium. Obserwatorium, które odwiedził w pewnym momencie bardzo znany podróżnik, naukowiec, profesor z Berlina, Jean Bernoulli. I on ten opis tego obserwatorium pozostawił, a także, co ciekawe, specjalnie przybył do Nataniela Wolfa, nie tylko on, ale i paru innych ludzi, żeby w tym obserwatorium oglądać zaćmienie słońca, które odbyło się 24 czerwca 1778 roku. Także zdarzyło się to, powiedzmy, można powiedzieć, taki konsylium już prawie że astronomiczne. W tej dziedzinie astronomii Nathaniel Wolf osiągnął dużą biegłość, ponieważ jego artykuły naukowe dotyczące m.in. Syriusza, interesowała go bardzo ta gwiazda i zmienność, były dobrze odbierane w takim środowisku naukowym. Oczywiście obdarzano go rozmaitymi zachętą do uczestniczenia, na przykład był członkiem Royal Society i innych towarzystw naukowych, to też jest jakby istotne. Jako gdańszczanin już miał tutaj znaczenie zewnętrzne. Oczywiście w Gdańsku też funkcjonowało Towarzystwo Przyrodnicze, którego był aktywnym, można powiedzieć, członkiem.
Czyli nie tylko lekarz, ale też astronom teraz dochodzi. No, tak. Nowa profesja, którą się parał.
Zdecydowanie tak. I to jest jakby ta profesja, prócz one się w jakiś stopniu, no może astronomia w najmniejszym może stopniu z tych wszystkich innych, ale on się również interesował botaniką. U niego były książki Lineusza, czyli jakimś porządkowaniem tej natury. W jakim stopniu one miały związek z medycyną, ale ale nie do końca. Astronomia jednak miała znaczenie już od pewnego momentu niezwykle istotne, ponieważ on starał się pozyskiwać, to pierwsze jego obserwatorium domowe, można by było powiedzieć, chociaż tutaj zwrócę uwagę na to, że całkiem w pobliżu Targu Drzewnego w którymś momencie swoje obserwatorium przy ulicy Korzennej miał Heweliusz na szczycie swojego domu. W związku z tym to obserwatorium Nataniela Wolfa było skromniejsze i nie tak bardzo dobrze wyposażone, ale już istniało. Później zdecyduje się on na zbudowanie w innym miejscu i za też ciekawe, bo pieniądze pozyskane właściwie z Polski, z Rzeczpospolitej. Tam pan Aleksander Husarzewski będzie mu się starał te pieniądze załatwić. Na terenie Biskupiej Górki powstanie kolejne obserwatorium, które będzie już przez niego przygotowywane, można powiedzieć, od podstaw.
Wydaje się, że to też lepsze miejsce.
Zdecydowanie. Chociaż jak się okaże, bo odwiedzający to miejsce właśnie Jean Bernoulli, on stwierdził w tym momencie, że to jest miejsce niebezpieczne. Z jakiego powodu? Ponieważ Biskupia Górka należała do tej sieci fortyfikacji miejskich i tam po prostu stacjonowała bateria artyleryjska. Więc Szwajcar, berliński profesor uważał, że drżenia spowodowane wystrzałami, bo jak wiadomo, armaty na tych fortyfikacjach stoją, ale od czasu do czasu należy wypróbować, czy one w dalszym ciągu są w stanie oddać ten strzał. Przypuszczał Szwajcar, że to jednak te drgania mogą źle wpływać na instrumentarium. Nie przypuszczał za to, że sam fakt, że obserwatorium się mieściło w tej sieci fortyfikacji, stosunkowo niedługim czasie wpłynie na to, że ono ulegnie po prostu zwyczajnie zniszczeniu. Ale o tym
później. Tak. Na razie zapraszam na piosenkę i wracamy po chwili.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzystowski. Rozmawiamy o Natanielu Wolfie, lekarzu, astronomie, botaniku, czyli generalnie naukowcu XVIII-wiecznym, który funkcjonował w Gdańsku.
Tak, cieszę się, że podkreśliłeś właśnie ten rys jego, tej naukowości, ponieważ rzeczywiście on posiadając te swoje wykształcenie, to jest też charakterystyczne dla ludzi XVIII wieku, że oni jakby tą swoją ciekawość świata rozszerzali w taki nieprawdopodobny sposób. To miało według mojej oceny wiele zalet, oczywiście niektórzy powiedzieliby, że również miało swoje mankamenty, ale miało wiele zalet, ponieważ to pozwalało jakby szerzej ująć świat. To był jeszcze taki świat, który nie został do końca podzielony, w związku z tym można było sobie tak między poszczególnymi dziedzinami wiedzy wędrować, doszukując się w nich jakiejś pewnej łączności. Dla medyka świat botaniki był przecież niezwykle ważny i Nathaniel Wolf, ten jego rys naukowości, jakbyśmy się zastanawiali nad tym, dlaczego on się podjął szczepień. Bo on oczywiście był lekarzem, praktykującym lekarzem, czyli generalnie, tak jak to bywało normalnie, ktoś zachorował, wzywał lekarza, przychodził lekarz i mu pomagał. A dlaczego on się podjął nagle i w pewnym momencie zdecydował, że zaszczepi, przeprowadzi pierwsze szczepienia w Gdańsku? No dlatego uznał, przypuszczam, że nie tylko to jest w jego opinii było dobre, bo on na ten temat czytał i już wówczas te informacje, które docierały także poprzez gazety, jeżeli chodzi o szczepienia, były informacjami pozytywnymi. To znaczy wypowiadano się na ten temat pozytywnie, chociaż oczywiście w gazetach ówczesnych były także informacje, szczególnie chętnie powtarzane przez niektórych pastorów, że to szkodzi, oczywiście podawano te przypadki, które się zdarzały. Przypadki, które się zdarzały, zachorowania i śmierci, różne takie rzeczy, które mogły odstręczyć.
Pierwsi antyszczepionkowcy.
Mało tego, w samym mieście też nie było tak do końca, że wszyscy, w Gdańsku nie było tak do końca, że wszyscy uważali, że to jest pomysł świetny. Rada Miejska, która przyglądała się tym wszystkim postanowieniom innych miast, uznała, że owszem, takie szczepienia można przeprowadzić od roku 1774, ale że można je przeprowadzić tylko poza granicami miasta. bo te szczepienia nie były to szczepienia jeszcze właśnie te, które znamy, te surowicze, nie były to jeszcze wypreparowane, nie była to ospa krowianka, na to jeszcze musimy chwilkę poczekać. Ale były to szczepienia, które praktykowano w Chinach już wcześniej, a które u nas pojawiały się już nawet takie pomysły wcześniej o stulecie. Ale w XVIII wieku zdecydowano się je praktykować, spróbowano ich i one rzeczywiście przynosiły, na czym one polegały? Przynosiły dobre skutki. Na czym one polegały, krótko mówiąc? Znaczy szukano osób, które zachorowały i w momencie, kiedy one już jakby zdrowiały, kiedy te strupy pojawiały się i ta wydzielina już nie była tak aktywna, zaszczepiano osłabioną chorobą osoby zdrowe, po to, żeby uodpornić się oczywiście przed tą główną chorobą. Czy problem był duży? Ogromny. Znaczy ja tutaj podam tylko, nie chodzi o szczepienie, mówimy o szczepieniu przeciwko ospie, ale taka klasyczna, w 1709 roku dżuma, która nawiedziła Gdańsk, 50-tysięczne około wówczas miasto, zabrała 50% jego mieszkańców. Czyli epidemie, które się trafiały i które się zakończyły w jakimś takim nagromadzeniu ogromnym, łącznie z tym efektem szczepień, no to były straszliwe. To były straszliwe fale nieszczęść, które spotykały miasta. Jeżeli chodzi o ospę, to ona szczególnie obfite żniwo zbierała wśród dzieci. No i przechodziły nagle i okazywało się, że całe kamienice, całe kwartały miasta były wyludnione. Oczywiście szczepienia później, musieli nawiązać do pierwsza wojna światowa, no też ogromna jakby kolejna epidemia. Ale to już się zaczyna w XVIII wieku. Pod wpływem szczepień zaczynają znikać poszczególne epidemie. Nathaniel Wolff no, może się zdecydować na takie szczepienia, ale musi mieć chętnych. Bo wiadomo, że to nie jest tak, że możemy tutaj, mógł się sam zaszczepić. Ale pojawiali się już w mieście mieszczanie tacy, którzy uznawali, że należy spróbować. Też czytali. Gdańsk był miastem ludzi oświeconych w znacznym stopniu. No i tacy rodzice się pojawili troskliwi. Byli to rodzice Janny Schopenhauer. Ona miała dwie siostry, czyli trzy dziewczynki w tej rodzinie były. To była rodzina Trosjener, która mieszkała przy ulicy Świętego Ducha, pod tym słynnym budynkiem z żółwiem. Do dzisiaj turyści, jak przyjeżdżają do Gdańska, to sądzą, że tam właśnie urodził się Arthur Schopenhauer. Nie, ale tam się urodziła Joanna Schopenhauer. No i ten budynek, w tym budynku mieszkały, były sobie trzy dziewczynki, jakbyśmy powiedzieć, mówili wówczas mamzele. One zostały specjalnie przygotowane do tej operacji szczepienia, do tej iniekcji. I to jest też ciekawostka, w jaki sposób przeprowadzano i cały ten proces przebiegał. Nie tak jak dzisiaj. To znaczy lekarz Nathaniel Wolff uważał, zgodnie z zaleceniami innych lekarzy z ówczesnej Europy, że należy przeprowadzić pewną określoną dietę najpierw. Znaczy dziewczynki na początku jeść nie mogły. I to nie mogły jeść przez kilka dni. Ten głód był dość uporczywy. Doprowadzało to do osłabienia organizmu. Po czym? Wyjeżdżano z miasta i to nie jechała jedna, te trzy dziewczynki, ale jechała cała, można powiedzieć, gromadka ludzi, służące, mama, chirurg miejski, Nathaniel Wolff, jeszcze ktoś tam, cały sztab ludzi jechali na przedmieście do domu, w którym byli chorzy i gdzie już jakby można było pobrać tą szczepionkę. Akurat ci chorzy byli na czwartym piętrze i teraz to też nie było w ten sposób, że oni przychodzili i złotą igłą namaczali zarazek, jad, jak to wówczas nazywano, z ciała chorego, ale już zdrowiejącego i przekazywali go temu, kogo mieli zaszczepić, ale cała procesja ustawiała się, żeby przypadkowo nie narazić się w jakim stopniu, żeby zminimalizować szanse zarażenia się. Czy jedna osoba pobierała, przekazywała drugiej osobie, schodząc na przykład po schodach z czwartego piętra, później przekazywała następnej osobie, następnej osobie i następny lekarz naciskał, znaczy robił rankę małą i tą rankę, którą zrobił, wciskał odrobinę ten jad, po czym dziewczynki, a tych ranek było w sumie na ciele każdej z nich 8, czyli mamy 24-krotne wędrówki na czwarte piętro i z powrotem i cały ten proces trwa no, niebywale długo. Jan Schopenhauer podaje, że to po prostu nie siedziały tam, mało tego dla ówczesnych panienek, no to było szczególnie może uciążliwe nawet nie to, że były płute, ale to, że musiały siedzieć z podwiniętymi spódniczkami, bo ukłucia były między palcem dużym i wskazującym, dwa, na każdej ręce, czyli 4, i na kolanach, z jednej i z drugiej strony. Te dziewczynki już, jakby, które miały ten jad wsączony albo w swoje ciało, musiały czekać, aż on wyschnie, po czym były wiezione do Gdańska. I teraz znowu jest sytuacja dość zadziwiająca, jak dla mnie, bo zamiast położyć je gdzieś tam do łóżka, czy zrobić coś innego, no to znowu zalecano dietę. Chodziło o osłabienie organizmu, żeby ta choroba zaczęła funkcjonować w tym organizmie, ale ona przyczajona najpierw była, pod wpływem diety cały czas w tym przyczajeniu tkwiła. Dziewczynki nie miały takie zadanie, żeby chodzić bez przerwy, żeby bez przerwy biegać po mieszkaniu, po czym dostawały bulion, i choroba nagle rozkwitała. Miała rozkwitnąć w formule takiej, że tych wyprysków powinno się pojawić mało i powinny przejść szybko, ale tak się w wypadku stało dwóch dziewczynek, a w wypadku trzeciej, czyli tej głównej bohaterki, Joanny Schopenhauer, autorki Gdańskich Wspomnień Młodości, się nie stało. To znaczy jej choroba postąpiła mocniej, nie wiadomo czemu. No i Nathaniel Wolff przy jej łóżku spędził sporo czasu, dlatego że nie tylko, że okazało się, że organizm jej był bardzo osłabiony, ale także pojawiła się jakaś infekcja w pobliżu oka. Jedna z tych krostek rozwinęła się w jakiś niepokojący sposób i obawiano się, że dziewczynka będzie ślepa. W końcu na szczęście wszystko minęło.
Czyli właściwie przeszła ospę przez to.
Przeszła przez ospę i pozostawiła bardzo ładny opis swojego lekarza, który, znaczy, bo ona tak na początku do niego też podchodziła właśnie tak dziwacznie. Ona go opisała nawet, w którymś momencie jest taki opis jego z niesłychaną pogardą do wszelkich towarzyskich reguł dobrego domu zachowywał się pan Nathaniel Wolff. Dlaczego ona tak uważała, że on w ten sposób, dlaczego tak oceniała jego maniery? Ponieważ uraziły ją jego słowa, mianowicie nazwał te dziewczynki, no wówczas już takie 10-letnie, możemy sobie wyobrazić panienki, powiedział, że wisusy. No to też się nie podobało specjalnie. Mało tego, nie podobało się też jej w jakimś sposób taka pewna bezpretensjonalność, ubiór. No, w każdym bądź razie pierwsze spojrzenie na medyka nie było przychylne, ale później, kiedy już to wszystko się skończyło, on bardzo nabrał jakby w jej oczach znaczenia. Do śmiesznej sytuacji dochodziło potem, ponieważ, znaczy śmiesznej i nieśmiesznej, ponieważ okazało się, że Joanna po jakimś czasie zachorowała na zwyczajną chorobę. I była sytuacja dość taka dziwna, ponieważ mama Joanny obawiała się, że jednak medyk zawiódł. W jaki sposób można odnieść wrażenie, czy rzeczywiście tak było. Mianowicie do chorej dziewczynki nie wezwała już Nathaniela Wolffa, ale takiego lekarza miejskiego. No i lekarz miejski, lekarz domowy, oczywiście jak stwierdził od razu, że to pewnie wszystko przez dziewczynka zachorowała przez tą nowoczesność i pewnie niedługo umrze. Nie umarła, przeszło prawdopodobnie jakieś przeziębienie. I kiedy Nathaniel Wolff opisał całą tą sytuację, znaczy opisał zarówno szczepienie, jak i opisał proces leczenia, wyzdrowienie, no był naukowcem, jak wspomniałeś, to była śmieszna rzecz, nastąpiła śmieszna rzecz i tutaj Joanna Schopenhauer napisała coś takiego. Doktor Wolff ujął drukiem krótki opis tego przebiegu. Książeczka przychodziła z rąk do rąk. Wszyscy nasi znajomi odwiedzali naszych rodziców, a ci, którzy do nich nie należeli, przychodzili przynajmniej obok naszego domu, aby zobaczyć mnie i moje siostry żwawe i zdrowe, skaczące po przedprożu. Uprzedzenie do szczepienia ospy poniosło porażkę, która w końcu okazała się ostateczną, a powodzenie doktora Wolfa utrwaliło się na wszelkie, na wieczne czasy. Czyli generalnie można powiedzieć, że gdańszczanie przez jeszcze jakiś czas przychodzili zajrzeć do domu państwa Trzcinie, czy przypadkowo, czy przypadkowo naprawdę, czy rzeczywiście te dziewczynki naprawdę przeżyły...
Zobaczyć te myszki doświadczalne.
Zobaczyć te myszki doświadczalne. Więc no, musiało być to spektakularne, jeżeli chodzi o miasto, wydarzenie i no, radosne, dlatego że, tak jak wspomniałem, te epidemie zaczęły się w sposób znaczący zmniejszać.
Zapraszam teraz na przerwę i wracamy po chwili, żeby jeszcze porozmawiać chwilę o Natanielu Wolfie.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Waldemar Borzestowski opowiada nam o niekonwencjonalnym lekarzu XVIII-wiecznym, Natanielu Wolfie, który działał w Gdańsku.
Tak. I tutaj jeszcze na samym początku, bo wspominaliśmy już o tym, że bardzo często on się pojawia gdzieś w jakichś opowieściach innych, czasami wybitnych ludzi, którzy to miasto odwiedzali i no, wspomnieliśmy Casanowę, który spotkał go w Warszawie, wspomnieliśmy Bernoulliego, który był w Gdańsku, odwiedził Nataniela Wolfa, Joannę Schopenhauer. Warto jeszcze wspomnieć Daniela Chodowieckiego, ponieważ Daniel Chodowiecki do Gdańska się wybrał, pozostawił dziennik podróży do Daniela Chodowieckiego do Gdańska w roku 1773. Kim był Daniel Chodowiecki? Grafikiem, rysownikiem, który przeniósł się z Gdańska do Berlina. Na temat jego byśmy mogli też i chętnie, wydaje mi się, że
kiedyś porozmawiamy,
bo to postać ciekawa i ciekawa też osoba, jeżeli chodzi o postrzeganie jego narodowości. Bo w rozmaitych okresach różnie do tego podchodzono. No, Chodowiecki, nazwisko polskie, wydawałoby się, że Polak. Niemcy oczywiście przywiązanie do monarchii pruskiej, której służył znany rysownik, a jednocześnie też, co też warto wspomnieć, hugenota po matce, w związku z tym przywiązany do miejscowej społeczności, żyjący w ramach tej społeczności w Berlinie. No i Chodowiecki wybrał się do Gdańska już jako osoba znana, był znanym rysownikiem wówczas, ilustrował książki znanych autorów. No i Wolf, kiedy go zobaczył na jednym z salonów, no to uznał, że należy jakąś mu szpilkę wbić, bo nie podobało mu się to przywiązanie Chodowieckiego do monarchii pruskiej. W związku z tym podszedł do niego i powiedział coś takiego: wolałbym być raczej świnią, aniżeli poddanym króla pruskiego. No to było bardzo niegrzeczne. Chodowiecki, ale znamy to tylko oczywiście z relacji Chodowieckiego, powiedział każdemu według jego życzenia. Czyli potrafił się odciąć błyskotliwie, czy rzeczywiście tak było, czy nie, ale pokazuje to też pewne przywiązanie, o którym tu wspominałem, Nataniela Wolfa do Rzeczpospolitej, tak byśmy mogli powiedzieć, czy do tego kraju, dzięki któremu tak wiele uzyskał.
Czyli Polak, który jest po stronie państwa niemieckiego i Niemiec, który jest po stronie państwa
polskiego. Moglibyśmy tak powiedzieć, znacząco upraszczając, ale rzeczywiście jest tak, że Nataniel Wolf to przywiązanie swoje w sposób wyraźny akcentował w rozmaitych okolicznościach. Na swoje obserwatorium wybrał, jak wspomniałem już, biskupią Górkę. I tutaj to obserwatorium funkcjonowało dość długo, mianowicie do okresu wojen napoleońskich. Ale zanim przytrafiły się Gdańskowi nieszczęsne wojny napoleońskie i czas okupacji w zasadzie, czyli tego wolnego miasta Gdańska pierwszego napoleońskiego, które gdańszczanie postrzegali jako czas niebywale nieszczęsny, czas, w którym zostało miasto ograbione z wielu rzeczy, nałożone były liczne kontrybucje, żyło się ciężko, część budynków uległa znaczne zniszczeniu. Nataniel nie doczekał tego czasu szczęśliwie dla siebie. Jako lekarz padł ofiarą kolejnej epidemii, byśmy powiedzieli, którą już dzisiaj znamy dobrze, czyli wówczas to nazywano influencą, dzisiaj się mówi o tym grypa. Zmarł w 1784 roku, w wieku 60 lat, czyli byśmy powiedzieli dzisiaj jako osoba jeszcze bardzo młoda, i w testamencie zapisał wszystkie swoje oszczędności właśnie temu obserwatorium, a także zalecił pewien rodzaj eksperymentu. To znaczy, by zawczasu przygotował sobie już miejsce wiecznego pochówku, dębową trumnę, która przypominała nieco kapsułę, i kazał położyć się jakby swoje ciało do tej trumny, a następnie wypełnić ją pewnym określonym rodzajem płynu, uważając i zalecając, żeby to, jakbyśmy powiedzieli, kapsułę czasu dzisiaj otworzyć 100 lat po jego śmierci. No oczywiście pochowano go, gdyby prawdopodobnie nie przydarzył się epizod wojen napoleońskich, to być może uszanowano by to miejsce i nic by się jakby nie wydarzyło, no ale nieszczęsne właśnie wojny napoleońskie sprawiły, że obserwatorium przestało, na Biskupiej Górce przestało istnieć, przestało funkcjonować. Po prostu przygotowując się do obrony, tak jak wspominałem, były to fortyfikacje, zdecydowano się to wszystko zniszczyć i w tym czasie też jakby zniszczono to nie tyle może mauzoleum poświęcone Natanielowi Wolfowi, ale to miejsce, gdzie on przybywał, przynajmniej no, w jakimś tam zakresie. Uznano więc i zrobiono to, że w 1869 roku, czyli wcześniej, aniżeli zamierzano, to otwarcie grobu nastąpi. No i tak się stało. Rzeczywiście ta kapsuła czasu została otwarta i ku zdumieniu wszystkich, którzy w tym uczestniczyli, okazało się, że można tak powiedzieć, Nathaniel Wolf wyparował. To znaczy zostały po nim kostki i czaszka, której przygotowano odlew gipsowy. I w zasadzie można powiedzieć, że to taki ostatni dość makabryczny eksperyment miał swoje zakończenie. Co do samego obserwatorium, za tą kwotę, która z tego wszystkiego pozostała, obserwatorium takie wzniesione, ale chyba już może nie tyle z obawy, że fortyfikacje mogą coś zakłócić, ale już uznano, że na Biskupiej Górce tego się robić nie będzie. Obserwatorium powstało w samym centrum miasta, co chyba trochę nieszczęśnie jest, no ale, bo jednak światła i tak dalej, na wieżyczce budynku, który dziś należy do Muzeum Archeologicznego. Ona wyglądała nieco inaczej, na pewno mniej interesująco ze względów architektonicznych, ponieważ decydowano się wówczas tą kopułkę barokową, oryginalną zniszczyć i była tam kopułka, możemy ją oglądać na pocztówkach starych, no w formie takiej, jakbyśmy to powiedzieli, no, otwieranej, czyli generalnie, czyli takie półkoliste, taka czapeczka, byśmy powiedzieli czapeczka, która się otwierała i tam było odpowiednie urządzenia do przeprowadzenia obserwacji astronomicznych. To obserwatorium astronomiczne istniało, w zasadzie funkcjonowało do lat wojennych, no i oczywiście później przestało istnieć. Nie zdecydowano się jego odtwarzać, co chyba wydaje mi się jest dość słusznym było postanowieniem, ponieważ w tym miejscu to chyba już raczej te badania nieba niekoniecznie by się udawały ze względu na jasność płynącą od miasta. No a poza tym jednak też w świecie Starego Gdańska nawiązanie czy też rekonstrukcja tej barokowej wieżyczki chyba wpłynęła korzystniej na przestrzeń, chyba uznawanej za jedną z najpiękniejszych ulic w Europie, czyli ulicy Mariackiej. Prezentuje się znakomicie.
Obserwatorium wróciło na, że tak powiem, fortyfikację.
Tak. Z drugiej strony nieco, ale rzeczywiście wróciło. Ja, jeżeli chodzi o pamięć samego Nathaniela Wolfa, ona w Gdańsku funkcjonowała jeszcze przez jakiś czas. Dzisiaj może jest nieco zapoznana, ale wydaje mi się, że warto ją właśnie wspomnieć chociażby w kontekście tych szczepień, ponieważ no, był to prekursor tego typu szczepień w Polsce, na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej. A także był prekursor, był czynnym członkiem Towarzystwa Przyrodniczego, które w pewnym momencie miało szansę, założone tutaj w Gdańsku, miało szansę stać się również Towarzystwem Królewskim. No akurat ta zgoda nie wpłynęła, a później to się rozeszło z tego powodu, że przestało istnieć państwo, które mogło taki tytuł mu nadać.
Czy jakieś pamiątki po Wolfie zostały w Gdańsku?
Nie zostało. Przynajmniej ja, nawet jeżeli chodzi o jego portret, to on jest w zasadzie jeden, przynajmniej jeden znany tylko i wyłącznie portret jest, przy czym jest to taki portret dość umowny. Nie wiemy, znaczy wiemy jak wyglądał mniej więcej, ale to nie jest, to jest jakby za mało. Jeden portret to trochę za mało.
Słyszałem, że jego grób po wojnie jeszcze można było znaleźć na biskupie Grudzie.
Wspominał o tym Kilarski w swoim takich artykułach z Dziennika Bałtyckiego. W ciągu ostatnich lat dokopano się, znaczy przeprowadzając tam rozmaite prace, znaleziono fragmenty muru takiego ceglastego, który prawdopodobnie był obramowaniem tego grobu. Także tutaj taki ślad drobny. No, zachęcam wszystkich do odwiedzenia Biskupiej Górki, bo to jest taki fragment Gdańska, który coraz piękniej jakby wygląda. Ta rewitalizacja dzielnic, które przez jakiś czas, przepraszam najmocniej mieszkańców Biskupiej Górki, ale uważano za takie mniej może zadbane, no z racji tej, że one po prostu się ostały, one nie były zniszczone podczas wojny, nie były odbudowywane w latach 50. tak jak centrum, w związku z tym miały prawo zniszczyć, a nie były poddawane renowacji. No dzisiaj wyglądają coraz piękniej i przewodnicy lokalni zachęcają i latem można często się wybrać na takie wędrówki po tych właśnie miejscach i zobaczyć fragmenty jeszcze zupełnie, zupełnie oryginalnej zabudowy i takich miejsc, o których czasami nie poczytamy w przewodnikach, bo pamiętajmy zawsze, że ci ludzie, którzy żyją lokalnie, oni znają każdą cegiełkę, każdą klamkę, każdy fragment, bo oni tam po prostu mieszkają, są od dzieciństwa i wiedzą na ten temat rzeczywiście wiele.
Bardzo ci dziękuję za przedstawienie interesującej, kolejnej interesującej postaci z historii
Gdańska. To ja dziękuję bardzo za spotkanie.
Antyszczepionkowcy wiedzą komu, że tak powiem, kogo mogą oskarżać o to, że wprowadził do Polski szczepionkę.
I komu nie wystawiać pomnika.
Tak, komu nie wystawiać pomnika. Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.